Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Następnie powiem, że pewnie już większość już wie, że rozpoczynamy w tym miejscu nabożeństwa i zapraszamy ludzi całego Olsztyna, nawet może z różnych miejsc mogą przybywać, ale skoro nie wiadomo, kto będzie przychodził i skoro mamy nadzieję, że będzie w przyszłości coraz więcej takich, którzy mają bardzo mało poznania o Bogu, o Biblii, są po prostu zainteresowani, to na pewno bardzo często będą takie nauczania, kazania, może nie proste w złym znaczeniu, ale takie podstawowe rzeczy, bo zakładamy, że większość ludzi nie zna Pisma Świętego i mamy nadzieję, że będziemy mogli pomagać im rozumieć, ale musimy zacząć od podstaw. Dzisiaj mam taki plan, żeby rozpocząć nauczanie na temat nowego narodzenia, ale zanim to zrobimy, chcę pokazać kilka fragmentów, żeby taki fundament założyć. To jest 2 Tymoteusz, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do sprawowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Czytam ten fragment, żeby tylko przypominać, żeby ustalić, że dla nas jest to oczywiste, że Pismo Święte, Słowo Boże, jest ostatecznym autorytetem. I dlatego bardzo często czy nauczanie, czy kazanie to będą zawierać dużo wersetów biblijnych. Bo nie chcemy tylko mówić byle co i nie chcemy mówić nasze widzimisze albo opinie kogoś, ale to, co mówi Bóg. I skoro zawsze jest taka możliwość, że będzie jakiś fragment źle interpretowany albo źle zrozumiany, uważamy, że im więcej wersetów możemy czytać na dany temat, tym więcej mamy pewności, że to jest właśnie nauka biblijna. A więc tutaj jest napisane, że całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki. Czyli właściwa nauka biblijna, chrześcijańska powiedzmy, właściwa nauka Boża musi pochodzić z Pisma Świętego. Nie może pochodzić po prostu z tradycji, tylko musi pochodzić z Pisma Świętego.
Amen.
4 rozdział, ten sam list, 4 rozdział od 1 wersetu. Zaklinam się więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa. Głoś Słowo Boże. Nalegaj w porę i nie w porę. Upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowe nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świeżbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I na pewno w przyszłości czasami będziemy nauczać, będziemy wyjaśniać sprawy, porównując to, co mówi Pismo Święte z tym, co mówi dana religia, dana filozofia, dana wiara. Ale tutaj jest napisane, że mamy głosić Słowo Boże.
Amen.
Nic dziwnego, będziemy głosić ze Słowa Bożego i mamy obowiązek, żeby to było zgodnie ze Słowem Bożym. I tutaj jest też takie przypomnienie. Paweł tutaj pisze do Tymoteusza o tym, co chyba już dawno widzimy, że przyszedł ten czas, gdy zdrowe nauki nie znoszą, bo mają swoje pragnienia, żeby słuchać tego, co im się podoba, co jest wygodne, co jest miłe, i nie zawsze chcą słuchać tego, co jest bolesne, albo co się nie zgadza z opinią większości ludzi, ale według nas powinno nas interesować to, co powiedział Bóg, a nie co myśli człowiek. A więc tutaj mówi: głoś Słowo Boże. I teraz Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział. I teraz mamy kilka przykładów w tej księdze. Pewnego dnia, jeśli Bóg da, to będziemy mieli takie nauczanie, powiedzmy, bardziej, jak to powiedzieć, głębsze, może, które będzie miało o wiele więcej argumentów biblijnych, ale to jest tylko taki początek. O ósmy rozdział od pierwszego wersetu. A Saul zgodził się na zabicie go. Chodziło o Szczepana, zabić Szczepana. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni ludzie i bardzo go opłakiwali. Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wytrącał ich do więzienia. A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc Słowo Boże. Głosili Słowo tak. Boże. Szli wszędzie i co głosili? Słowo Boże. Głosili to, co apostołowie przekazywali od naszego Pana Jezusa Chrystusa, między innymi, i pewnie głosili proroków, głosili Mojżesza, żeby pokazać, że Jezus jest tym Mesjaszem i tak dalej, ale głosili Słowo Boże. 15 rozdział tej samej księdze i werset 35. Czytamy tak. Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi Słowo Pana. Słowo Pana, nie tradycje, nie słowo jakiegoś człowieka, Słowo Pana. Głosili i nauczali Słowo Pana. I 18 rozdział i od wersetu 9. Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie, aby cię skrzywdzić, mam bowiem liczny lud w tym mieście. Oby tak było w Olsztynie. Amen. Amen. Nie wiemy, co Bóg planuje robić, ale mamy nadzieję, że Bóg jeszcze ma liczny lud w tym mieście, który chce uratować. I mieszkał tam przez rok i 6 miesięcy, nauczając u nich czego? Słowa Bożego.
Tak jest.
Nauczał Słowa Bożego. To dla większości z nas to jest oczywiste. Ale też wiemy, że wiele osób nie ma pojęcia, jaką rolę rzeczywiście ma grać Słowo Boże. Wiele osób uważa, że tradycja gra taką samą rolę, że tradycja jest na równi z Pismem Świętym i nie ma znaczenia, jak brzmi tradycja danego kościoła. Ludzie tego kościoła myślą, że to jest wszystko ok, bo tak zawsze się mówiło, zawsze się robiło, albo coś takiego. Mamy obowiązek nauczać ze Słowa Bożego i nauczać Słowa Bożego. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ten fragment jest zachęcający pod tym względem, że przypomina nam, że to, co my spotykamy, to nic nowego. Nasz Pan spotka się z tym problemem też. Marek 7 rozdział od 1 wersetu. Wtedy zgromadzili się wokół Niego faryzeusze i pewni uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy zobaczyli, że niektórzy z Jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami, ganili to. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli dokładnie nie umyją rąk. I po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieumytymi rękami? Wtedy on, czyli Jezus, im odpowiedział, dobrze Izajasz prorokował o was, o obłudnikach. Jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przekazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, całkowicie znosicie przekazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. I tutaj widzimy, że na 100% w momencie, kiedy dana tradycja kłóci się z Pismem Świętym, jest to odrzucenie. Nie ma miejsca na żadną tradycję, która nie jest zgodna z Pismem Świętym. Mam na myśli, kiedy jest sprzeczna z Pismem Świętym. Wiadomo, jest wiele tradycji. Może nie zawsze nazywamy to tradycją, może nazywamy to zwyczajem, prawda? Mamy taki zwyczaj, żeby spotykać się w niedzielę o 10 rano. My to mamy taki zwyczaj, może nie każdy. Czy to jest tradycja? Może tak. I gdyby Jezus powiedział, może spotykać się w każdej chwili, tylko nie w niedzielę o 10, to byłby problem, prawda? Są tradycje, które nie są sprzeczne z Pismem Świętym, a mamy na myśli, kiedy tradycja jest całkowicie sprzeczna z Pismem Świętym. Kiedy Bóg mówi, nie rób tego, a tradycja mówi, można tak zrobić. Kiedy Bóg mówi, trzeba tak zrobić, a tradycja mówi, nie wolno tak zrobić. Wtedy to wiadomo, Pismo Święte jest ostatecznym autorytetem. I mówię to, a jeszcze raz, aby pokazać, że Jezus Chrystus, to co my spotykamy dzisiaj, to nie jest nowe. Jezus spotykał to i w tym przypadku faryzeusze byli zbulwersowani, że uczniowie jedzą nieumytymi rękami, a prawo Mojżesza nie miało nic co do tego. A oni zrobili z tego wielkie przekazanie, wielki zakaz i w innych sytuacjach oni nauczali tradycji, które nie były zgodne z Pismem Świętym. Tak on powiedział, całkowicie znosicie przekazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Jest wiele przykładów, dzisiaj nie mam zamiaru o tym mówić, to będzie na pewno kiedyś. Dam może taki przykład. Wiemy, że drugie przekazanie mówi wyraźnie, że nie powinniśmy oddawać cześć żadnemu posągowi. Nie wolno w ogóle kłaniać się przed żadną figurą. Wszelki rodzaj bałwochwalstwo to jest kategorycznie potępione przez całe prawo Mojżesza. Nowy Testament tak samo potępia, mówi, że tak, to Bogu się nie podoba. A kiedy tradycja mówi, że można mieć takie świętoobrazy i że one są, że można modlić się przed obrazem i oczywiście zawsze jest tłumaczenie, że nie modlimy się do obrazu, ale modlimy się do osoby, którą przedstawia obraz, ale Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg jest duchem i że trzeba dawać Bogu cześć w duchu. I że chodzimy przez wiarę, a nie przez widzenie. Bóg powiedział, kiedy ja się ukazałem Mojżeszowi, ja ukazałem się bez żadnego wizerunku, żebyście właśnie nie zrobili żadnego wizerunku, żadnego posągu, żebyście oddawali mi cześć, czyli w duchu, a nie przez widzenie. A więc to jest jeden z wielu przykładów, gdzie tradycja jest całkowicie sprzeczna, kiedy tradycja mówi tak, a Bóg mówi nie. Kiedy tradycja mówi można, albo nawet zachęca, a Bóg mówi kategorycznie nie, w ogóle nie wchodzi w grę. Jeszcze dwa fragmenty. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Ewangelia Jana, 17 rozdział i werset 17. Jezus tutaj modli się do Ojca tuż przed, powiedzmy, Jego aresztowaniem, przed zanim przyszli zabrać Go, żeby ukrzyżować Go. 17 rozdział, 17 werset mówi tak: uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Proste zdanie, ale ma wielkie znaczenie, ma wielką wagę. Słowo Boże jest prawdą.
Amen.
Oznacza to, mamy się kierować tym, a nie tym, co mówi człowiek. I Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Też większość z nas zna ten fragment. A dobrze przypominać sobie. XVII rozdział. Czytamy w wersecie czwartym. I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. O co chodziło? Paweł głosił tutaj w Tesalonice. Niektórzy Żydzi nawrócili się, niektórzy Grecy nawrócili się, ale inni Żydzi, którzy nie uwierzyli, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków i po prostu zrobili wielką awanturę i potem Paweł i bracia uciekli do następnego miasta, ale w następnym jeszcze, to jest werset 10, zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei, kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Żydzi w Berei byli szlachetniejsi od Żydów w Tesalonice. Czemu? Bo chociaż może nie byli od razu przekonani, ale byli na tyle szlachetni, że dla nich Słowo Boże było tak ważne, że słuchali Pawła i badali. Dobra, ten Paweł, ten człowiek mówi, że prorocy wszyscy mówili o Jezusie i że ten jest przyszedł. Zobaczymy, czy jest taka możliwość. Nie by tak jak ci Tesalonicy, którzy nie uwierzyli, którzy od razu zamknęli uszy i nie chcieli słuchać. Oni byli szlachetni w tym sensie, że przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. I to jest dobra rada dla każdego z nas, żeby badać Pismo codziennie, żeby nie być naiwni, ale też, żeby nie być zamknięci od razu na wszystko, co się nie zgadza z moją opinią, bo nikt z nas nie wie wszystkiego, nikt z nas nie jest nieomylny i Słowo Boże musi być naszym ostatecznym autorytetem. A więc przejdźmy na Ewangelię Jana. Ewangelię Jana, 3 rozdział. Ten rozdział jest powiedzmy jednym z podstawowych rozdziałów całego Nowego Testamentu, gdyż ten rozdział tłumaczy dlaczego mimo to, że jest tyle religii na świecie, tyle religijności na świecie, ludzie nadal zostają tacy sami. Ten rozdział pomaga nam rozumieć, dlaczego niby czasami jest nawet więcej gorliwości u ludzi z różnych religii niż nawet ludzie, którzy wierzą w to, co Ewangelia mówi, a mimo to ich życie wygląda inaczej niż to, co mówi Bóg. Czyli jest tak, jak Jezus powiedział przed chwilą, czytaliśmy ten rozdział, ten fragment Ewangelii Marka, kiedy Jezus powiedział, ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Ten rozdział pomaga nam rozumieć, jak to jest, że człowiek może być bardzo religijny i nie mieć tego, powiedzmy, tej społeczności z Bogiem, nie mieć tego, tej zmiany, tej przemiany w sercu. Rozdział 3 od 1 wersetu. A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wie, gdzie chce i słyszy jego głos, a nie wie, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać? Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? A więc w tym fragmencie chciałbym dzisiaj rozpocząć to nauczanie, chyba nie skończę dzisiaj, ale mam 4 rzeczy, które chcę pokazać. Po pierwsze, chcę pokazać wyjątkowy status Nikodemu. Po drugie, pokazać wstrząsającą wypowiedź Jezusa, potem wyłączne wejście do Królestwa Bożego i na końcu wyjaśniający przykład, jaki podał Jezus. Najpierw zobaczmy, jaki status miał ten człowiek, ten Nikodem. To nie był byle kto, to nie był tylko człowiek wierzący w Boga, to nie był taki wierzący, niepraktykujący, jak często się mówi, prawda? To był Żyd przede wszystkim. I to jest już wyjątek, prawda? Wiadomo, to nie spotykamy na każdym kroku Żydów, prawda? Jest mało miejsc, gdzie może spotykać często Żydów. I nie tylko, że to jest wyjątek, że on był Żydem, ale rozumiemy, to nie jest byle jaka wiara czy religia. To jest, to był człowiek, który pochodził z rodu Abrahama. To był człowiek, który pochodził z tego rodowodu, który Bóg ustanowił przez Abrahama, że on będzie ojcem wielkiego narodu i to będzie jego własny, wyjątkowy lud. A więc to jest wyjątek, że ten Nikodem był Żydem. Ale po drugie, on był faryzeuszem. Spotkałem w życiu kilka osób z narodu Izraela, z pochodzenia żydowskiego, ale nie wszyscy byli bardzo wierzący. Ja powiem, że oni byli wierzący albo Żydami niepraktykującymi. Nawet podważyli w ogóle autorytet Biblii. Nawet wiemy, że wielu Żydów żyje nikczemnie. Mają tożsamość z tym narodem, ale nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nikodem nie był taki. On był faryzeuszem, tak jak Paweł był faryzeuszem, który był synem faryzeusza. Czyli między innymi faryzeusz był Żydem bardzo skrupulatnym. Bardzo. Czasami być może niektórzy aż do bólu, aż jak Jezus powiedział przecedzacie komarę, a połykacie wielbłąda. Czyli dla nich takie drobne rzeczy były często ważniejsze niż to, co było naprawdę ważne. Sąd, miłosierdzie i tak dalej. Prawo dla nich było ważne, czy jemy umytymi rękami, nie? Ile kroków i czy wolno uzdrawiać, wyszapać i tak dalej. Ale on był takim bardzo skrupulatnym, wierzącym w Boga człowiekiem. Oni też byli gorliwi. Paweł mówi, ja byłem gorliwy. Zagorzali. Kiedy myślimy o takich tak zwanych zagorzałych religijnych ludziach, to możemy tej grupie umieścić faryzeusze. Bardzo, bardzo zagorzali. Oddany, bardzo. Czytamy w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, kiedy Jezus podał przypowieść o faryzeuszu i o celniku, powiedział, że ten faryzeusz się modlił, dziękuję to Boże, że nie jest taki inni ludzie, ale potem powiedział, ja poszczę 2 razy w tygodniu i daj 10 dni ze wszystkiego, co posiadam. Czyli ten człowiek, faryzeusz, według Jezusa był bardzo oddany i domyślam się, że bardzo często faryzeusze byli w stanie pościć dość często. Raz w tygodniu? Nie wiem jak wy, ale mi jest ciężko pościć całą noc po prostu, nie? Ale oni mogli pościć 2 razy w tygodniu? 2 całe dni bez jedzenia? To jest coś, co nie każdy potrafi zrobić. I dawał dziesięcinę ze wszystkiego. Myślę, że był też często skrupulatny w tym, co do grosza, prawda? No 10%, czyli 35,578 i tak dalej do 100 syf, ale przynajmniej wiedział, że ma dać dziesięcinę, prawda? To jest też coś wielkiego, bo podejrzewam, że większość ludzi, nawet wierzących, nie daje 10%, nie? A więc to był człowiek, który był jakby wzorowy. On był przykładem dla swojego narodu. Paweł się chwalił w ten sposób. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Paweł kilka razy o tym mówi. On mówi raz do Filipian o tym. I w Dziejach Apostolskich dwa razy mówi o tym przynajmniej. A tutaj mówi w 26 rozdziale, werset 4. Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości. Jak je wiodłem od początku siódmego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna, gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsłodowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Czyli Paweł jako faryzeusz był tak gorliwy od młodości. On nie był takim, on nie nawrócił się na to w późnym wieku. On mógł się chwalić, że on od młodości. On był synem faryzeusza przecież. A więc wygląda na to, że Paweł przez całe życie był gorliwym faryzeuszem. Ten człowiek, ten Nikodem, nie tylko był faryzeuszem. Czytamy w naszym tekście w Jan 3 rozdział, że on był dostojnikiem żydowskim. Nie tylko był religijnym człowiekiem, oddanym i tak dalej, ale on zajmował wysoką pozycję wśród Żydów. Czyli kiedy ludzie mówili o nim, kiedy widzieli go, to byli, domyślam się, że oni byli pełni szacunku do niego. To nie jest byle kto. Przez takim człowiekiem ukazać wielki szacunek, nie? To jest wyjątkowy człowiek. I znamy takie przykłady takich ludzi, którzy zajmują jakąś wysokie stanowisko. Może nie zawsze się zgadzamy z nimi, ale mają jakiś szacunek. I to był ten człowiek. On był szanowany przez wielu, być może przez wszystkich. Ale poza tym Jezus nazywał go nauczycielem. Mówi, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Czyli on nauczał innych. Prawdopodobnie przygotowywał innych faryzeuszy, przygotowywał innych ludzi, żeby szli za jego ślady. Czyli to był nauczycielem w Izraelu, obeznany w prawie Mojżesza, obeznany w Starym Testamencie. On pewnie, jestem pewien, że on znał Stary Testament lepiej na pewno niż ja i chyba lepiej niż każdy z nas. Człowiek, który był obeznany nauczycielem w prawie Mojżesza. Taki był status Nikodema. A teraz zobaczmy, co Jezus do niego mówi. W 3 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wiemy, że on mówił nie tylko ogólnie, nie mówił, no, człowiek powinien narodzić się na nowo, bo później on mówi w wersecie 7, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Jezus powiedział te słowa bezpośrednio do Nikodema i, jeśli dobrze rozumiem, do wszystkich faryzeuszy, do wszystkiego kolegów. On mówi, słuchajcie, wy wszyscy musicie się narodzić na nowo. Czyli wróć tam do swoich i powiedz im, że wszyscy muszą narodzić na nowo. I nie wiem, czego oczekiwał Nikodem, ale wydaje mi się, że nie oczekiwał takiej odpowiedzi. Ważne jest to, bo wiemy, że kiedy Jezus mówi, On nie mówi jak my. Często my mówimy, czasami my mówimy bezmyślnie. I dopiero później, aha, dlaczego to powiedziałem, prawda? Och, mógł mi inaczej to ułożyć, nie? A potem tylko zostaje przeprosiny i wstyd i żal i tak dalej. Ale Jezus, kiedy On mówił, On wiedział dokładnie, co mówi. Tak jak czytaliśmy tydzień temu ten fragment. Nikt nigdy nie mówił jak ten człowiek.
Amen.
Czyli tutaj nie tylko to, co Jezus powiedział, jest ważne, ale ważne jest to, czego nie powiedział. Bo wiemy, co by było w sytuacji wśród ludzi. Gdyby taki człowiek się pokazał gdzieś na jakim spotkaniu, wiemy, bo dzieje się, prawda? O, wśród nas jest profesor, doktor, coś tam, który to zrobił i to napisał i takie książki wydał i tak dalej. A ciekawe, że Jezus, będąc w obecności tego człowieka, który był Żydem, faryzeuszem, dostojnikiem i nauczycielem, nie mówi: Nikodemu, jestem pod wrażeniem Twojej wierności. Podziwiam Twoją gorliwość. O, aby wszyscy byli tak jak Ty, prawda? Jesteś uosobieniem wierności i gorliwości. Nie? Tego nie powiedział. Też jest ciekawe, że nie powiedział: Ty, obłudniku, Ty, faryzeuszu. A więc być może ten Nikodem nie był typowym obłudnikiem jak wielu faryzeuszy. Nie wiemy, jeżeli nie powiedział nikt takiego do niego, więc być może nie był wielkim obłudnikiem. Być może, tak jak Paweł, był gorliwy, był przekonany i zrobił to w dobrej wierze. Ale Jezus nie pochwalił go za jego osiągnięcia. To jest już szokujące. Jeśli człowiek uważa się za takiego jak Nikodem, za takiego gorliwego, wiernego, zagorzałego człowieka, a czyta ten fragment, to powinien zrozumieć, że nie bez powodu Jezus nie powiedział: ale jesteś na drodze do nieba, na pewno masz miejsce zaklepane. To, że nie powiedział tego, to powinien być takie światełkiem dla nas, aha, czyli Jezus nie pochwalił, nie uznał tego za przyczynę, dla której ten człowiek ma być u Boga. Bo wiemy, że Jezus czasami takie rzeczy mówił. Pamiętacie, powiedział do tego setnika: nie widziałem takiej wiary nawet w całym Izraelu. Jezus umiał pochwalić człowieka za wielką wiarę. Do jednego powiedział: nie jesteś daleko od Królestwa Bożego. Czemu nie powiedział tego do Nikodema? O, Nikodemu, jesteś tu już blisko. Tyle zrobiłeś. Tylko brakuje ci jednego kroku. Tego nie powiedział. Jeszcze jest jeden fragment. To jest... gdzie to jest? Marek chyba? Marek 12 rozdział. Zapomniałem, co za przykład jest. proszę pan, Łukasz 17 rozdział. Tak, to już przypominam sobie. Kiedy przyszedł ten Zacheusz, zszedł z drzewa, Jezus poszedł z nim do jego domu, a po krótkiej rozmowie wydaje się, Jezus powiedział, zbawienie przyszło na ten dom. Bo on jest też synem Abrahama. Czyli były przypadki, kiedy Jezus powiedział do kogoś, dobrze, już rozumiesz, jesteś na dobrej drodze, albo masz wielką wiarę. Do Nikodema nie powiedział nic takiego i powiedział, że trzeba narodzić się na nowo. Czyli innymi słowy powiedział, masz problem odrodzenia. Ty masz problem, a ten problem tkwi w twoim urodzeniu. Ty masz problem wewnętrzny. Ty musisz się narodzić na nowo. I jak mówiłem przed chwilą, powiedział musicie, czyli mówił do niego bezpośrednio. Ty musisz. Czegoś ci brakuje. Te słowa poprowadzają do zrozumienia, że jego status, jego religijność, jego gorliwość, jego uznanie, jego oddanie się nie było wystarczająco dobre, żeby on mógł wejść do Królestwa Bożego. Coś jest nie tak od twojego urodzenia. I w związku z tym musisz się narodzić na nowo. A więc teraz 1 Koryntian, 2 rozdział. O co chodzi dokładnie? Co jest nie tak? W czym tkwi problem Nikodema? I w czym tkwi problem każdego człowieka? Skoro powiedział musicie i powiedział jest ktoś, czyli nikt nie może ujrzeć ani wejść do Królestwa Bożego bez nowego narodzenia. To nie było słowo tylko do Nikodema, to nie był tylko jakiś przypadek, to był do każdego człowieka, musicie się na nowo narodzić. 1 Koryntian 2 rozdział 14 werset. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. I tu jest pierwszy powód na ten problem. Że człowiek cielesny, człowiek, który ma tylko fizyczne urodzenie, jest według tego cielesnym człowiekiem i nie pojmuje rzeczy, które są Ducha Bożego. I Nikodem był cielesnym człowiekiem. On był religijnym człowiekiem, ale cielesnym człowiekiem. Miał tylko urodzenie fizyczne. Ten sam list, rozdział 15. Ten werset teraz, to czytaliśmy, pomaga nam rozumieć, dlaczego to, co jest dla nas teraz oczywiste, jest dla większości abstrakcją. Co wy gadacie? Co wy mówicie? Nie rozumiem tego. Biorą Biblię do rąk i jeśli Bóg nie otwiera im oczy, to jest jakby w obcym języku. Nie pojmują tego, co jest Ducha Świętego. 15 rozdział, teraz 50 werset. 1 Koryntian, 15 rozdział, 50 werset. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew, czyli to, co widzicie, nie może odziedziczyć, nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Jeszcze raz. Cielesny człowiek który jest z ciała i krwi, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Musi nastąpić jakaś zmiana, żeby człowiek mógł ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego. W takim stanie, jak jesteśmy, fizycznym, cielesnym, nie ma mowy. Nie ma takiej możliwości. Można dużo robić, można inaczej się ubierać, można wykonywać różne czynności religijne, charytatywne, nie wiadomo co, ale w dalszym ciągu to jest cielesny człowiek i nie ma możliwości na wejście do Królestwa Bożego. To, co jest zniszczalne, czyli to, i czujemy to, nie? Codziennie coraz bardziej boli. I czemu? Bo starzejemy się, nie tylko starzejemy się, oznacza, zbliżamy się do tej, powiedzmy, do tego momentu zniszczenia tego ciała, że będzie niestety złożony w grobie i robaki zjedzą wszystko. Czemu? Bo to jest zniszczalne. To jest ciało i krew, a to nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. I człowiek ma tylko taki stan, to nie ma możliwości na wejście do Królestwa Bożego. Dalej czytajmy, to jest Rzymian, list do Rzymian, 7 rozdział. List do Rzymian, 7 rozdział. Osiemnasty werset. To jest ciekawa wypowiedź Pawła, bo Paweł pisze te słowa już będąc nowonarodzonym człowiekiem. Ale mówi tak, gdyż wiem, 7:18, gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. I też to rozumiemy, prawda? Chęć? O, ale mam chęć! Mam chęć, żeby nie budzić się z moją żoną, prawda? Mam chęć, żeby kochać mojego brata. Mam chęć, żeby pomagać każdemu. Mam chęć, żeby nie być niecierpliwy. Mam chęć, żeby być taki spokojny. Ale co? Ile razy, ale nie potrafię, nie? I upadamy. Czemu? Bo w tym ciele nie mieszka dobro. To ciało, to cielesne, ta cielesność jest skazana, jest skalana grzechem. I dlatego Jezus mówi, musi być nowe narodzenie. 8 rozdział, ten sam list, 8 rozdział, werset 7 i 8. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, że są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. I ten fragment daje do myślenia. Być może szczególnie powinien nam dać do myślenia, nam jako wierzącym, mówi, zamysł ciała jest nie przyjacielem Boga. Dlatego nie wiem, czy jest mądry powiedzieć, no taki jestem. Trudno. No wiem, że taki jesteś. Wiem, że taki jestem ja, ale chyba to ja jest nie przyjacielem Boga. To mój cielesny jakby charakter, moja natura, którą ja się urodziłem, może jest nieprzyjacielem Boga i nie powiem tego pochwalić ani bronić, bo ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Pokazuje nam to, jaki miał problem Nikodem. On był w ciele. I na pewno, według niektórych, to nie byle jakie ciało, to ciało człowieka wielkiego, dostojnika, człowieka gorliwego. A mimo wszystko, To człowiek w ciele mieszkał, w ciele żył i ciało, ci, co są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. U wielu ludzi jest takie założenie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Da? Często o tym się mówi, może czasami nawet ludzie nie myślą o tym, ale i czasami mają na myśli, że jesteśmy wszyscy stworzeniami Boga. Okej, to rozumiemy, ale według Pisma Świętego nikt nie rodzi się dzieckiem Bożym. Nikt nie rodzi się dzieckiem Bożym. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Jeśli możemy to rozumieć, łatwiej będzie rozumieć, dlaczego trzeba się narodzić na nowo. 15:22. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Jesteśmy z natury dziećmi Adama. On jest naszym ojcem. Nic dziwnego, że człowiek zachowuje się jak Adam, a nie jak Chrystus, a nie jak Bóg. Bo z natury jesteśmy dziećmi Adama. Skąd wiemy? Cmentarze. To jest dowód. Kiedy widzimy cmentarz, nie mówimy, co to za miejsce i po co jest. Nie, ja tego nie potrzebuję. Wiemy, że to czeka każdego z nas. Czemu? Bo jesteśmy śmiertelni, bo jesteśmy dziećmi Adama i Pismo Święte mówi, że przez upadek Adama grzech i śmierć przyszły na wszystkich. I nie ma człowieka urodzonego z człowieka, którego to nie dotyczy. Jedynym wyjątkiem był Jezus, który nie musiał umrzeć, bo nie miał cielesnego ojca. Ale jeśli masz cielesnego ojca, jesteś śmiertelny. I wiesz o tym. To nie jest zagadka, to nie jest jakaś tajemnica, którą ja odkryłem. Każdy z nas wie, jesteśmy śmiertelni. Oznacza to, nie jesteśmy odrodzenia dziećmi Bożymi. Efezjan, drugi rozdział. Efezjan, drugi rozdział. Już jest czas. O, czas leci. Dobra. Będziemy kontynuować za tydzień. Mi się telefon wyłączył i nie widziałem zegara na bieżąco. Dobra. To trzeba będzie przyjść za tydzień, żeby odkrywać dalszą część. Amen? Dobra, pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, za Twoje słowo. Błogosław, Panie, kolejne słowo, żeby to było wszystko, Panie, dla Twojej chwały, dla naszego zbudowania. Prosimy Cię w imię naszego Pana Chrystusa. Amen.
Amen.